Po przerwie czas na drugą część programu Biznes od Podszewki. Jesteśmy w Kędzierzynie Koźlu, gdzie trwało seminarium 40 lat zmiany bazy. Uczestnicy seminarium byli i obecni pracownicy zakładów azotowych ZAK S.A. przywoływali wspomnienia z lat 70. minionego stulecia, gdy zmieniono proces produkcji amoniaku.
Zdzisława Reterska. Oprócz tamtych problemów, które tutaj były przedstawione, również problemy z katalizatorem, ze zmieleniem katalizatora, z palnikami, z wieloma różnymi rzeczami, które należało opanować, bo tego nie było w Polsce, szczególnie na zgazowaniu czystotlenowym, ale jakoś nam się z naszą całą ekipą, bo to przecież nie tylko ja, ale była nas cała ekipa i udało się to wdrożyć, także potem już do kolejnej modernizacji przygotowywaliśmy się już tak bardzo, bardzo dokładnie. Mieliśmy nawet możliwość obejrzenia instalacji takich podobnych, dzięki uprzejmości firm zagranicznych. I między innymi takim największym problemem dla nas i obawą to była sprawa zastosowania w tej nowej, dużej syntezie katalizatora drobnoziarnistego do syntezy amoniaku. To była nowość, obawy, a jak nam się to stopi. Ale udało nam się takich partnerów za granicą pozyskać, u których mogliśmy zobaczyć, jak oni to robią. I to było wielki, wielki plus.
Zmiana systemu produkcji amoniaku była przełomowa dla kędzierzyńskich zakładów azotowych, dodaje Zdzisława Reperska.
Powiem, że pod koniec lat 60. tona produkowania amoniaku w azotach naszych, tu w kędzierzyńskich, wynosiła około 2500 zł, natomiast w zakupionych technologiach niecały 1000. Tych we Włocławku i Puławach. Więc myślę, że to był ten pierwszy przełom. A drugie, taka kropka nad i, czy jak mówią, wisienka na torcie, to było zakończenie kolejnych etapów tej modernizacji i uruchomienie syntezy. I to wszystko.
A samo przejście z produkcji amoniaku ze spalanego koksu na spalany gaz to mocny przełom.
Dlatego, że w Polsce praktycznie w niewielkich ilościach według tej technologii zgazowania koksu produkowano amoniak przed wojną w Chorzowie. Podobnie wzorowaliśmy się na tej technologii, ale oczywiście ją rozwijając i modernizując. A taki przeskok, oczywiście są na świecie stosowane do dziś dnia technologie ze zgazowania węgla, na przykład w RPA, czy w tych krajach, które nie mają dostępu do gazu, bądź do ropy naftowej, bo również są kraje, które produkują gaz syntezowy z benzyn, bądź bezpośrednio z ropy naftowej, poprzez reforming i dopiero dalej. Ale dla Polski to w ogóle i dla nas. Dlaczego mówię taka duża? Bo wszystko to, co było, to było bezciśnieniowe. Niskociśnieniowe, tak to nazwijmy, bo niewielkie nadciśnienie było. W związku z tym przejście do wysokich ciśnień, to muszę Państwu powiedzieć, kilkanaście generatorów, adsorberów do odsiarczania, odsiarczanie arsenowe, mycie wodne, to było po kilkadziesiąt w sumie aparatów nisko ciśnieniowych, które odstawiliśmy i zastąpiliśmy 3-4, także było to taka różnica.
Henryk Nawrot. Ta zmiana zaczęła się w roku, to był 67 rok. Wspomniana jest konferencja, która miała miejsce na zakładzie amoniaku, przez tym, ale z udziałem aż dyrektora Departamentu Techniki MPHM-u, pierwszego dyrektora zakładu technicznego Konstantego Reidlera, całego zjednoczenia. Tam zaprezentowano oficjalnie, publicznie wolę, pomysł zmiany surowca z koksu na gaz ziemny. I tam padła pierwszy raz nazwa zmiana bazy surowcowej. Potem były następne podchody, przy czym problemem było zapewnienie przydziału gazu ziemnego. Załatwiono to w ten sposób, że poprzez kontakty tu zakładowe i inne, sprawa gazu ziemnego znalazła się w uchwale zjazdu PZPR-u. Niestety, takie były czasy. I potem sprawa poszła dalej. Skoro tam było, to już można było dalej sprawę gospodarczą rozwijać. Potem toczył się projekt, inwestycja szła. To były czasy, nałóżcie na to schemat polityczny, więc lata 76, 7, 8 to już były sprawy zastoju gospodarczego, trudności, zdobywanie tych przyrządów. I doszło do rozruchu. Było wielkie, że tak powiem, przeżycie. To był pierwszy duży reaktor w kraju tego typu. Zresztą potem był jakoś oceniany. Natomiast było, że tak powiem, duże zaangażowanie ludzi, którzy chcieli to zrobić, ale cechą wszystkich był jakiś perfekcjonizm. Może byłoby to wcześniej, z gorszymi skutkami, gdyby nie to, że pan inżynier Szewczyk, który tu był, kierownik wydziału, sprawdzał każdą rzecz kilka razy. Sprawdzano czystość rurociągu, sprawdzano wszystkie tam blokady, ten cały system pomiarowy. Jedynym źródłem informacji była publikacja i książka. Nie ma internetu, nie ma komputera osobistego, nie ma kalkulatora. Telefon do Warszawy trzeba było zamawiać w uprzedzeniu kilkugodzinnym. Wszystkie liczenia odbywały się na suwakach. W takich warunkach trzeba było dochodzić do rozwiązania, próbować kontaktów. Stąd te prace badawcze tak długo trwały. Przecież Instytut Inżynierii Chemicznej, ten w Warszawie, z którym mieliśmy kontakty bieżące, mówi, proszę pana, no trzeba robić iterację. Teraz w obecnym stanie na komputerze osobistym to by to trwało kilkanaście minut. Natomiast tam obliczenie jednej iteracji zajmowało no, blisko jeden dzień pracy. A tych iteracji trzeba było zrobić 50.
Za projektowanie instalacji odpowiadało Biuro Projektowo-Konstrukcyjne, stanowiące w tamtych czasach integralną część zakładów. W rozruchu technologicznym razem z służbami zakładowymi brali udział przedstawiciele Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach, Zakładów Azotowych Puławy i Zakładów Azotowych Tarnów. Powodzenie uruchomienia instalacji oraz nowe możliwości, potrzeby i uwarunkowania spowodowały stworzenie programu dalszej modernizacji wytwórni amoniaku, który realizowany został w latach 90. To wszystko w dzisiejszym programie Biznes od Podszewki. Na kolejne spotkanie zapraszam w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Do usłyszenia, Tomasz Siniew.